Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. To kolejny raport o sytuacji międzynarodowej i w tym raporcie skupię się przede wszystkim na tym, co dzieje się tutaj w Ukrainie, przede wszystkim na froncie, ale nie tylko, także na możliwościach na zakończenie tej wojny, na możliwościach negocjacyjnych, jeśli chodzi o Rosję i Ukrainę. Postaram się dla Państwa przedstawić pełną sytuację Ukrainy, opisać to, co dzieje się w tej chwili tutaj na miejscu, żeby Państwo zrozumieli, jak poważna jest sytuacja, jeśli chodzi właśnie o przyszłość Ukrainy i o przyszłość tej wojny. Ale w tym raporcie będziemy mówić także o Bliskim Wschodzie i postaram się ten raport podzielić w ten sposób, że najpierw jakieś 30-35 minut będę mówił o tym, co dzieje się w Ukrainie, omówię dla Państwa szczegółowo to, co dzieje się na froncie i tak jak powiedziałem, również kwestie polityczne i najważniejsze wydarzenia z ostatniego czasu, a potem przeniosę się na Bliski Wschód, ale nie tylko, mówię także te inne ważne wydarzenia międzynarodowe. Zanim przejdziemy do raportu, chciałem Państwu podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale, za to, że komentujecie także każde z nagrań i subskrybujecie ten kanał. Jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, serdecznie do tego zachęcam. Dziękuję także moim patronom, dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam publikuję kolejne filmy, to dzięki Wam mogę właśnie tworzyć kolejne rozmowy, raporty czy reportaże. Dziękuję za to. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz już przechodzimy do raportu i najpierw będą te najnowsze informacje, ale zanim najnowsze informacje, to taki krótki opis tego, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie. Proszę Państwa, z jednej strony obserwujemy rzeczywiście trudną sytuację na froncie. Rosjanie mają zdecydowanie inicjatywę na wszystkich odcinkach frontu. Właściwie atakują właśnie na wszystkich możliwych odcinkach frontu i to szczegółowo opiszę dla Państwa właśnie w raporcie z frontu, gdzie zobaczą Państwo mapy, jak to w tej chwili wygląda. Natomiast wydaje się, że nawet nie ta kwestia tego, co dzieje się na mapie, co widzimy na mapie, jest tutaj kluczowa, tylko to, że rzeczywiście ta inicjatywa jest w pełni po rosyjskiej stronie. I widać, że w tej chwili na razie Ukraińcy nie potrafią na to odpowiedzieć. Mogę powiedzieć z góry wprost, już na początku tego raportu, że uważam, że Ukraina jest w najtrudniejszej sytuacji od wiosny 2022 roku i dodatkowo ta sytuacja niestety, ale pogarsza się. Pogarsza się stale z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. O tym, dlaczego tak jest i co przed nami, będę właśnie dziś dla Państwa mówił. Zwróćmy uwagę też na pewne niestety, ale podziały w społeczeństwie ukraińskim. Problem właśnie tych głębokich podziałów, który się pojawił przede wszystkim w związku z mobilizacją, która trwa, no ale jest prowadzona w taki sposób, który nie podoba się części ukraińskiego społeczeństwa, no ale to też ma ta mobilizacja, też to, w jaki sposób mobilizacja jest prowadzona, ale też to, że minęło już ponad 2,5 roku wojny, wpływa na skuteczność i na jakość ukraińskiej armii, która niestety, ale stale spada i efekt tego właśnie obserwujemy na froncie. A teraz przejdźmy już do tych najnowszych informacji i najnowsza informacja dosłownie z dziś jest taka, że Rosjanie, choć pierwszy raz ubiegłej nocy nie mieliśmy ataku dronów od 1 września, czyli od kilkudziesięciu dni, to jednak już dziś z użyciem rakiet Rosjanie zaatakowali i ostrzelali port w Odessie. Mamy co najmniej jedną ofiarę śmiertelną, mamy kilka lub kilkanaście osób rannych, to się jeszcze wyjaśni, bo to są te najświeższe informacje. Port w Odessie jest staroatakowany i widać, że Rosjanie rzeczywiście cały czas atakują ukraińską ekonomię, starają się zniszczyć, osłabić ukraińską gospodarkę i to ma miejsce przez cały czas. Pamiętajmy, wojna totalna, rzeczywiście ze strony Rosji. Rosja prowadzi wojnę totalną i wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście ta wojna będzie dalej w taki sposób prowadzona. Na to dowód to między innymi kolejne ostatnie zabójstwa, morderstwa ukraińskich jeńców wojennych. Mamy kolejne nagrania. Ja niestety tego nagrania, o którym mówię, nie mogę Państwu teraz pokazać, bo YouTube by nam wyrzucił ten film, bo to jest drastyczne nagranie, ale przygotowuję dla moich patronów taki odcinek o okrucieństwach wojny. Zresztą tutaj też się taki odcinek o okrucieństwach, o tym jak wygląda życie też na terytoriach okupowanych pojawi. Zostawcie w komentarzu informację, czy Was taka tematyka interesuje, ale właśnie pomyślałem ostatnio, że po prostu przygotuję dla patronów, bo tam można dodawać te konkretne filmy, które po prostu mam można dodawać takie treści na YouTubie, jest z tym problem, ale jestem ciekawy, czy rzeczywiście w ogóle nawet na omówienie taka tematyka jest dla Państwa ciekawa, więc jestem chętny na to, żebyście Państwo się w tej kwestii wypowiedzieli, żebym ja rzeczywiście wiedział, czy taki odcinek, czy taki raport na temat okrucieństw wojny i sytuacji właśnie na terytoriach okupowanych dla Państwa przygotować. Ale wracam do kwestii jeńców wojennych. Niestety, ale Rosjanie dopuszczają się takich zbrodni. Tych zbrodni podobno w 2024 roku ma być dużo więcej niż we wcześniejszych latach tej wojny, w 2022 i 2023 roku. I co gorsza, widać, że rzeczywiście Rosjanie dalej to robią, to wygląda wręcz na systemowe. Wydaje się, że po prostu najzwyczajniej w świecie wojska rosyjskie po prostu pozwalają sobie na takie czyny, dlatego że dowództwo nie dość, że nie wyciąga żadnych konsekwencji, to jeszcze po prostu może nawet zachęca do tego. Tutaj nie mamy pewności. Tu możemy tylko powiedzieć, że Rosjanie żadnych większych konsekwencji po prostu nie ponoszą za to, co robią z ukraińskimi jeńcami wojennymi. No i to jest niestety coś strasznego. Mówi się o tym, że 80% nawet z tych właśnie zbrodni na jeńcach zostało popełnionych właśnie w tym roku, choć wydaje mi się, że to jest jednak trochę nadużycie, ponieważ najprawdopodobniej pewne rzeczy widzimy dlatego, że po prostu mamy teraz drony. Większość z tych filmów, które są dowodami w tych sprawach, to jest kwestia właśnie tego, że zostały nagrania zrobione dzięki dronom. Ukraińcy informują, że mowa o co najmniej 90, o ponad 90 przypadkach, gdzie mają udokumentowane właśnie takie zbrodnie wojenne ze strony Rosjan. Prokuratura ukraińska generalna właśnie ma takie dowody i prowadzi śledztwa w tych sprawach. Zazwyczaj to są właśnie nagrania i najprawdopodobniej dlatego tak dużo tych nagrań w 2024 roku, że po prostu z 2022 i 2023 roku po prostu jest mniej nagrań, a to też z powodu tego, że było po prostu mniej dronów, proszę Państwa, i to na pewno miało jakiś wpływ. Takie jest moje zdanie. Ja o traktowaniu w ten sposób jeńców wojennych słyszę od dawna. Wydaje mi się, że to nie jest nowość, że to jest stałe podejście Rosjan właśnie do Ukraińców. No i teraz pytanie, czy po rzeczywiście operacji w obozie kurskim to jeszcze nie przybrało na sile. Wydaje się, że rzeczywiście przybrało i wydaje się, że możliwe, że te nagrania pojawiają się w internecie celowo. To dlatego, że mogą chcieć Rosjanie po prostu wpłynąć na morale Ukraińców i to nie na morale żołnierzy, bo żołnierze po czymś takim będą się jeszcze bardziej bronić. Bardziej chodzi chyba o kwestie właśnie mobilizowanych. Rosja robi bardzo, bardzo wiele, żeby w sposób informacyjny, propagandowy wpływać właśnie na to, na kwestię mobilizacji, żeby ta mobilizacja w Ukrainie przebiegała jak najgorzej i możliwe, że dlatego też takie filmiki w internecie się pojawiają, takie nagrania się pojawiają, Rosjanie się coraz bardziej obnoszą z tym. Przypomnę, że w większości tych zbrodni, o których ostatnio mówimy, dokonuje 155. Brygada Piechoty Morskiej Federacji Rosyjskiej i ta brygada przecież w sierpniu potrafiła wypuszczać nagrania, na których jeden z żołnierzy mówił, a z tyłu na nagraniu widać było wbitą na żerdź głowę jednego z ukraińskich żołnierzy. Więc Rosjanie rzeczywiście coraz śmielej mówią o takich zbrodniach. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha dziś zwrócił się oficjalnie do właśnie organizacji międzynarodowych o wsparcie. Zwrócił się między innymi do MTK, czyli Międzynarodowego Trybunału Karnego, o to, żeby po prostu zainterweniował, zrobił coś w tej kwestii. Najprawdopodobniej Ukraińcy przekażą dowody właśnie na takie zbrodnie do MTK. No ale w wielu tych kwestiach, w wielu tych sytuacjach nie mamy informacji, kto takich zbrodni konkretnie dokonał. Tutaj będzie kwestią problematyczną znalezienie sprawców. Widzimy jednak, że rzeczywiście Rosjanie systemowo popełniają zbrodnie wojenne na jeńcach ukraińskich i to już nie tylko tortury, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to się zresztą, tak jak mówiłem, dzieje moim zdaniem od początku wojny. Ja miałem świadectwa, informacje o tym od początku wojny, że Rosjanie wielokrotnie rozstrzeliwali ukraińskich jeńców wojennych, no i niestety robią to nadal. Teraz mamy więcej nagrań właśnie z takimi sytuacjami w internecie. W mojej opinii te zbrodnie wojenne będą się powtarzać, będziemy obserwowali więcej takich sytuacji z rozstrzeliwaniem ukraińskich jeńców, zwłaszcza jeśli Rosjanie wyczują, że to przynosi korzyści. Mamy potężny podział społeczny w Ukrainie, potężny podział jeśli chodzi o mobilizację. Część ludzi tu w Kijowie po prostu nie chce myśleć w ogóle o wojnie. To nie tylko w Kijowie, w całej Ukrainie ten problem funkcjonuje. To jest problem, który będzie dotykał coraz chyba silniej Ukrainę. Ten podział, gdzie żołnierze rzeczywiście walczą w strasznych warunkach, w fatalnych jakby sytuacjach się znajdują, co Państwo mogą zobaczyć między innymi na nagraniach, które umieszczam w kolejnych raportach, które się tu pojawiają. No i to wszystko, mówiąc krótko, sprawia, że ten podział będzie jeszcze rósł, jeśli chodzi o ukraińskie społeczeństwo. Będziemy to obserwowali, a na tym będzie żerowała Rosja. Jeśli mordowanie jeńców wojennych sprawi, że rzeczywiście ludzie będą się jeszcze bardziej bali wstępować do armii, iść do armii, jeszcze mniej będą chętni na mobilizację, na to, żeby rzeczywiście bronić swojej ojczyzny, to na pewno Rosjanie będą to robić. Tego Państwo mogą być pewni. Rosjanie zbrodnie wojenne w tej wojnie wykorzystują do wpływania na właśnie nastroje społeczne i to się najprawdopodobniej będzie dalej działo. A teraz chciałbym przejść do kolejnych kwestii. Zacząłem mówić o mobilizacji. Rzeczywiście znów głośno o kwestii przymusowej mobilizacji w Ukrainie po tym, jak pojawiły się nagrania z koncertu Okeanu Elzy. To jest jeden z najsłynniejszych, jeśli nie najsłynniejszy zespół ukraiński. 30 lat mija od początku działalności tego zespołu. W związku z tym koncerty w Kijowie, już na pierwszym koncercie właśnie TCK wkroczyło i zatrzymało kilkudziesięciu mężczyzn. Takie pojawiają się informacje. Hańba policji! Hańba! No i właśnie wysłało ich na front, zapakowało do tych swoich busów. To one już nawet mają takie określenia, te jasne busy używane przez TCK, do których są właśnie pakowani ludzie, łapani na ulicach. To jest właśnie coś, co dzieje się tutaj w Ukrainie. Ja podkreślę, 2,5 miliona mężczyzn zostało w systemie już zapisanych, jest zarejestrowany, więc Ukraińcy wiedzą, że mają tych ludzi, ale sytuacja na froncie jest coraz trudniejsza, więc starają się mobilizować jak najwięcej. Niestety ten system jest taki, jaki jest, czyli po prostu są rozliczani z tego, ile zmobilizują pracownicy TCK. No i właśnie to robią, często właśnie wykorzystując w tym wypadku bardzo takie metody, że tak powiem, metody fizyczne, metody nacisku na konkretne osoby. Po prostu ci ludzie są czasami nawet pałowani, wciągani, to zależy też jak się bronią, wciągani do samochodów i wysyłani na szkolenia. Jakość tych szkoleń niestety nie wzrosła. Coraz częściej słyszę o tym, że ta jakość nawet spada przez to, że są problemy ze sprzętem i amunicją. To jest potężny problem Ukrainy, który niestety przywołuje na myśl wiele historycznych analogii, między innymi analogie z II wojny światowej. Wydaje się niestety, że zaczyna Ukraińcom brakować wszystkiego, że jesteśmy w sytuacji, w której mają Ukraińcy ewidentnie syndrom za krótkiej kołdry. Teraz pytanie, czy są w stanie coś z tym zrobić i jaki wpływ na to będzie miało podejście Zachodu, bo tutaj Zachód jest kluczowy, nie ma co ukrywać, że partnerzy Ukrainy są kluczowi. Jaki ja przewiduję plan, jak ja widzę przyszłość? Wielokrotnie to pytanie pada, piszą Państwo, czy w social mediach, czy na Instagramie, na Messengerze, czy tutaj w komentarzach pod tymi raportami. Ja uważam, że wojna realnie powinna skończyć się w przyszłym roku. O tym ostatnio powiedział nawet prezydent Wołodymyr Zełenski, że chciałby, żeby ona skończyła się w 2025 roku. Jakimś zawieszeniem broni. Na pokój raczej szans nie mamy. Raczej na zawieszenie broni, na właśnie zatrzymanie w pewnym momencie rzeczywiście walk na linii rozgraniczenia. Tą linią rozgraniczenia najprawdopodobniej będzie po prostu linia frontu, proszę Państwa. Trudno sobie wyobrazić, żeby Ukraińcy byli gotowi oddać jakąś część terytorium. Trudno sobie też wyobrazić, żeby Rosjanie mieli się wycofać skądś. Niestety raczej możemy się spodziewać, że tam, gdzie stoi noga rosyjskiego żołnierza, tam Rosjanie będą chcieli po prostu budować taką no stworzyć po prostu linię zawieszenia broni. Czy to się wydarzy w 2025 roku? Wydaje mi się, że jest na to szansa. Na pewno jeszcze zimą możemy się spodziewać jakiejś rosyjskiej ofensywy. Z jednej strony zwiększenia nalotów, bo tych nalotów, tak jak powiedziałem, jest bardzo wiele. Co tydzień Rosjanie używają 900 bomb kierowanych, które rzucają właśnie na ukraińskie pozycje. Tydzień w tydzień, 900, co najmniej 900 bomb. 400 dronów, 40 rakiet. Takie informacje przekazuje prezydent Wołodymyr Zełenski. Ja co tydzień sprawdzam te raporty, te jego informacje i on co tydzień mówi o takich liczbach. Te liczby nie spadają. To też pokazuje, że naprawdę Rosjanie mają zapasy, mają czym atakować z powietrza. Te środki napadu powietrznego im się nie kończą jak na razie. I te bomby szybujące to jest chyba game changer tej wojny. Ja o tym mówiłem, ale do tego jeszcze przejdę. Wrócę do kwestii perspektywy. Wydaje się, że przed nami rosyjska ofensywa z powietrza, przed nami możliwe, że ofensywa jeszcze właśnie po prostu na froncie rosyjska zimą. To jest DNA rosyjskim, ja o tym wiele razy słyszałem od różnych osób tu w Ukrainie, ale też od moich znajomych, między innymi emerytowanych i nie tylko polskich wojskowych, którzy od dawna mówią o tym, że zimą na pewno Rosjanie jakąś ofensywę, jakąś operację przeprowadzą. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. No i te zmobilizowane siły Ukraińcom po coś są. Ten sprzęt, który ma dotrzeć do końca roku zgodnie z pakietem, tym dużym pakietem, największym w tym roku, jaki ogłosił prezydent Joe Biden, też do czegoś się będzie służył. Wydaje się, że na wiosnę Ukraińcy z kolei spróbują przeprowadzić jakieś swoje uderzenie gdzieś, jakąś swoją operację, też choćby po to, żeby poprawić swoją pozycję negocjacyjną. No i to wydaje mi się wszystko doprowadzi do tego, że wiosną lub latem 2025 roku rzeczywiście zobaczymy jakieś poważne negocjacje. Ale na razie do tego daleko, na razie przed Ukrainą bardzo trudna zima, o tym mówi się tutaj cały czas. Kwestie energetyczne przez te stałe naloty są problemem. Właściwie większość ukraińskich stacji energetycznych i elektrowni nieatomowych zostało uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku rosyjskich ataków w ostatnich miesiącach. No a przed nami kolejne ataki, bo mam takie przecieki i o tym się w Polsce mało mówi, ale wydaje się, że Rosjanie gromadzą kolejne rakiety do takich zmasowanych ataków. Te ataki ostatnio dronami są właśnie prowadzone po to, żeby Ukraińcom nie dać spokoju w ramach tej wojny totalnej, wojny materiałowej. Są cały czas prowadzone takie naloty, ale rakiety są swoją drogą gromadzone. Te rakiety, te pociski manewrujące to nie jest wszystko, na co stać Rosję. Najprawdopodobniej Rosja gromadzi pociski balistyczne i za jakiś czas przeprowadzi jakieś kolejne zmasowane uderzenia. Zobaczymy kiedy, czy w tym miesiącu, czy już w listopadzie, kiedy pogoda się jeszcze pogorszy. To, co ważne, to na razie mimo takich oczekiwań, które były po stronie analityków, przyznam, że też po mojej stronie, że rzeczywiście kwestia pogody wpłynie na tempo rosyjskich natarć, na tempo rosyjskiej ofensywy, na razie tego nie widać. Widzimy, że Rosjanie atakują na całym froncie, właściwie na całym froncie mają inicjatywę, od obwodu kurskiego po obwód zaporowski i zaraz właśnie przejdę do tego, co dzieje się na froncie.
Давайте все! Посадку быстро!
Przejdźmy sobie do mapy. Najpierw zacznę od południa w obwodzie chersońskim. Tradycyjnie już wzajemne ostrzały. Rosjanie posuwają się nawet do bombardowania dronami konkretnych samochodów i cywilów. Polują po prostu na cywilów w mieście. Pojawiają się takie nagrania w internecie i to jest coś naprawdę godnego pożałowania, żeby nie powiedzieć ostrzej. To jest naprawdę wyższy poziom skurwysyństwa, po prostu powiem wprost, żeby bombardować cywili celowo właśnie z dronów. Miasto, tak jak Państwu wielokrotnie mówiłem, bo wielokrotnie jeździłem, tutaj też na tym kanale można znaleźć nagrania z Chersonia, wygląda jak widmo. W następnym właśnie programie najprawdopodobniej opowiemy Państwu o tym, jak wygląda życie w Chersoniu. No ale na froncie w Chersoniu spokojnie, przenosimy się więc na Zaporoże i tam pierwsze informacje o prowadzeniu działań zaczepnych przez Rosjan. Pojawiły się takie nieoficjalne informacje w ukraińskich mediach, że Rosjanie mieli zacząć tam jakąś operację, większą operację, coś w rodzaju ofensywy. Zobaczymy, czy to prawda. Pierwsze informacje, jakie znalazłem, były takie, że Ukraińcy wiedzą o tym, że taka operacja ma mieć miejsce i to prawda, bo nawet tydzień temu ja o tym sam informowałem, to jest już dosyć powszechna wiedza. Natomiast ma być jak pod Charkowem, to znaczy i tak mieli Ukraińcy niestety, ale jakieś straty terytorialne ponieść. Czy to prawda? Trudno mi powiedzieć. Na pewno jakaś operacja jest tam planowana. Pytanie, czy to nie jest operacja, taka po prostu operacja pozoracyjna, bo zwróćmy uwagę, że Rosjanie teraz atakują właściwie wszędzie na froncie. Wiemy też, że tu bliżej kanału udało im się odbić taki fragment terytorium, ale to raczej po to właśnie, że się boją, że spod Dniepru może wyjść jakieś uderzenie ze strony Ukraińców. Oni się zresztą tego bardzo obawiali, o tym się dużo mówiło, kiedy trwała operacja w obozie Kurskim. Więc ja na razie, jeśli chodzi o Zaporoże, starałbym się być spokojny. Myślę, że musimy poczekać i zobaczyć, co się dzieje w obozie zaporowskim, no ale media ukraińskie już alarmowały, już niektórzy blogerzy pisali o tym, że Ukraińcy są nieprzygotowani do obrony. Trudno mi powiedzieć, co jest prawdą. Jeśli chodzi o obóz zaporowski, ja bym wstrzymał się na razie z komentarzem. Zobaczymy, czy to rzeczywiście jest coś, co będzie rosyjskim natarciem, czy to na razie działania pozorujące, które mają po prostu ściągnąć tam ukraińskie oddziały, bo pamiętajmy, że Rosjanie rzeczywiście są dobrzy w tę grę, rzeczywiście nauczyli się tego i widać, że to cały czas robią i starają się cały czas rzeczywiście ściągać ukraińskie oddziały tam, gdzie sobie tego życzą, żeby móc atakować w innych rejonach. Są po prostu działania wiążące, które prowadzą cały czas Rosjanie. Idziemy dalej. Wielika Nowosilka cały czas atakują Rosjanie, przede wszystkim z zachodu, Zolotaniwa, ten kierunek, z tego co wiem, jest rzeczywiście takim miejscem, gdzie Rosjanie wzmogli swoje ataki po zajęciu Wuledaru, atakują też oczywiście z kierunku na Staromajorskie. Widzimy, że po zajęciu Wuledaru Rosjanie starają się atakować na północ, po zajęciu Wuledaru i Wodiannę na Trudowe, z tego co tak naprawdę tutaj widać. Tutaj cały czas zdecydowanie inicjatywa po stronie rosyjskiej niestety. No i tak będzie. Rzeczywiście w całym Donbasie sytuacja jest trudna. Od Wuledaru, od Wielkiej Nowosilki, aż po Toreck. Może ta północna część, ta część siwierska, gdzie swoją drogą Rosjanie prowadzili takie działania, tak naprawdę działania, które są, można powiedzieć, takie pozoracyjne, żeby chyba ściągnąć tam także jakieś oddziały ukraińskie, też złamać morale Ukraińców. Jeszcze co do Złotej Niwy, to właśnie tam widać, że walki już w samej wsi, możliwe, że już nawet Rosjanie tę wieś zajęli, wiele na to wskazuje, no i będą próbowali Rosjanie atakować dalej, na Wielką Nowosylkę i na północ, na Szachtarskie. Zobaczymy, czy to natarcie będzie się rozwijało, tak jak mówię. Właściwie wszędzie w obwodzie donieckim w tej chwili obserwujemy rosyjski nacisk, a od Torecka na południe niestety, ale wszystko wskazuje na to, że to po prostu niestety, ale zazwyczaj są skuteczne ataki. Nie mówimy oczywiście o przełamaniu frontu. Ta sytuacja nie jest jakaś tragiczna, ale jest bardzo, bardzo trudna. Jest kryzysowa, trzeba to sobie wprost powiedzieć. To wynika najzwyczajniej w świecie z tego, że po prostu w tej chwili Rosjanie szukają słabych punktów Ukraińców, zwietrzyli krew, tak się wydaje, poczuli, że w Ukrainie jest sporo problemów wewnętrznych, że są takie kłopoty z morałem w niektórych jednostkach i próbują, gdzie tylko się da, przełamywać front, próbują, gdzie tylko się da, oczywiście tego przełamania frontu nie ma, ale próbują zajmować kolejne miejscowości i ten front po prostu powoli przesuwać. Jeśli chodzi właśnie o ten kierunek wuledarski, to tam Rosjanie również atakują niestety. Ta miejscowość atakowana przez Rosjan, jeszcze nie udało im się zająć tej miejscowości, nawet nie trwają w niej jeszcze walki, ale na południe od tej miejscowości są lasy, w których walki trwają od ponad tygodnia, nawet od 2 tygodni prawie. I ta miejscowość to Bohojawlienka. Państwo wybaczą, trudna do wymówienia dla mnie. Dalej Trudowe, jeszcze daleko do tych miejscowości dla Rosjan, przynajmniej do Trudowego, bo Bohojawlienka niestety, ale no, niestety już niedługo mogą się w niej zacząć walki. Widać, że Rosjanie tam atakują jak na razie dosyć intensywnie, no i te oddziały, które wyszły z Bueldaru, część jeszcze tam jest i broni części frontu. Ta sytuacja jest tam naprawdę trudna. To wszystko jest dosyć ciekawe, proszę Państwa, jeśli spojrzy się na to, że wydaje się, że mimo wszystko intensywność ataków w ostatnich 2 tygodniach nie jest tak duża jak jeszcze we wrześniu. Natomiast widać, że oddziały ukraińskie są zmęczone, mówię przynajmniej o obwodzie donieckim, a Rosjanie atakują nie tylko w obwodzie donieckim i to też może mieć znaczenie. Rzeczywiście w wielu innych miejscach mamy ataki, ale przejdźmy teraz do Pokrowsku. Jeśli chodzi o Pokrowsk, to tutaj co ciekawe zaczynają być przygotowywane już po prostu fortyfikacje. Zęby smoka, tam pojawiały się nagranie. Na jednym z tych nagrań widać było, że te zęby smoka w ogóle gdzieś leżą, nie były przygotowane. Teraz zostały rozstawione, ale nie tylko. Budowane są barykady, budowane są fortyfikacje przed miastem. Ukraińcy przygotowują się do tego, żeby tego miasta bronić, ale do tego jeszcze trochę, bo na razie Ukraińcy bronią innych miejscowości, Rosjanie ewidentnie atakują przede wszystkim na kierunku kurachowskim i już Państwu opiszę, jak wygląda w tej chwili to natarcie rosyjskie. To, co moim zdaniem najbardziej zwraca uwagę, to to, że na kierunku pokrowskim i kurachowskim w tej chwili na razie Rosjanie skupili się przede wszystkim na zajęciu Selydowe, ale nie tylko, także na odcięciu tego większego takiego worka, który się tam stworzył jeszcze spod Newelskie. Ukraińcy stopniowo cofali się, ale dalej to wybrzuszenie jest, jak Państwo spojrzą na mapę, to je Państwo zobaczą, przy Żelanne drugie, bo Żelanne pierwsze już niestety jest zajęte przez Rosjan, nie da się ukryć, już szara strefa jest przy Żelanne drugie i tutaj Zoriane, Oleksandropil. Tutaj właśnie Rosjanie będą chcieli dalej atakować. Zajęli Ostre. Ostre jest całe pod ich kontrolą. Ostrywskie, widzę, już też jest zajęte i w związku z tym właśnie będą chcieli odciąć jakby Ukraińców tam właśnie. Zajęli też, co najważniejsze, Cuchurne. I tutaj rzeczywiście widać, że jakiś taki pomysł sobie wymyślili Rosjanie, żeby odciąć część właśnie Ukraińców. Atakują skutecznie, atakują mądrze. Będą zmuszali Ukraińców do wycofywania się z tego worka i to w taki sposób, żeby oni byli pod ostrzałem. Będą starali się zostawić im jak najmniej dróg. To widać, że to jest mądra taktyka. Przy okazji, atakując Cukurne, Rosjanie zaczynają otaczać, próbują przeprowadzić ten manewr oskrzydlający Selydowe. Selydowe dalej jest pod kontrolą Ukraińców, tam walczy dobra ukraińska brygada, brygada Karadak Gwardii Narodowej i Selydowe się broni, trzyma. Natomiast widzimy, że po zajęciu Michajliwki, po zajęciu Maryniwki, Nowochrodiwki, Rosjanie doszli aż do Suchego Jaru i do Lisiwki. Pod Lisiwką trwają walki. No i siłą rzeczy tym samym udaje się też Rosjanom, między innymi zajęli jedną z kopalni pod Selydowe, jedną z fabryk i przez to właśnie zbliżają się do tego, żeby oskrzydlić Selydowe. Taki jest plan. I najprawdopodobniej najpierw Selydowe, dopiero potem Pokrowsk. To daje czas dla Pokrowska, choć należy zwrócić uwagę, że Mikołajówka, Krasny Jar, Kruty Jar i Chrodiwka już praktycznie cała zajęte przez Rosjan, więc siłą rzeczy także będą się do Mirnohradu i do Pokrowska Rosjanie zbliżać. Ale na razie jeszcze tam nie widzimy jakichś dużych zdobyczy. Widzimy po prostu, że w tej chwili najważniejsze na kierunku kurachowskim właśnie zbliżenie się do Kurachowe, zwinięcie tam ukraińskiego zgrupowania w Chierniku i w Kurachiwce, powiedzmy tak centralnie te dwie miejscowości, bo to są też inne miejscowości, jest też Zoriane i to Żelane drugie, Aleksandropil, tam jeszcze Ukraińcy są, oni tego wszystkiego bronią, ale będą Rosjanie robili wszystko, żeby ich stamtąd wyprzeć, zadać im jak najwięcej strat, a najlepiej jeszcze częściowo otoczyć. Miejmy nadzieję, że im się to nie uda. Przenosimy się dalej na północ, no i tam oczywiście już tradycyjnie, znaczy jeszcze warto dodać, jeśli chodzi o Pokrowsk, Pokrowsk jest przygotowywany do obrony, to będą długie walki, kiedy już Rosjanie zajmą Selydowe, bo to się pewnie prędzej czy później wydarzy, choć miejmy nadzieję, że nie, że może jednak ta miejscowość będzie się jeszcze broniła, to wtedy ruszą na Pokrowsk. Na razie tam sytuacja paradoksalnie nie jest, powiem tak, że nie jest taka zła, jest stabilna. Tak jak powiedziałem wcześniej, widać, że Rosjanie atakują, mają inicjatywę, ale jest spokojniej niż jeszcze parę tygodni temu. W odróżnieniu od Torecka, do którego chcę zaraz przejść, no ale do Pokrowska jeszcze Rosjanie, którzy atakują Pokrowsk, atakują cały czas dronami. Widać, że rzeczywiście te drony potrafią uderzać nawet w takie zwykłe samochody. Ostatnio widziałem nagranie, gdzie władzę po prostu cywilną uderzył jeden z takich dronów. Rosjanie cały czas po prostu panują właśnie nad tym terenem swoimi dronami. Może panują to złe słowo, bo Ukraińcy robią to samo. Po prostu te drogi dojazdowe do miasta są niebezpieczne, są cały czas atakowane. Miasto jest ostrzeliwane i niszczone, jest przygotowywane do tego, żeby po prostu w przyszłości je zająć. Bo jak Państwu wielokrotnie mówiłem, Rosjanie często równają miasto z ziemią, a dopiero potem je zajmują. W tym wypadku najprawdopodobniej chcą utrudnić Ukraińcom obronę. A Ukraińcy do tej obrony się przygotowują, wycinają laski wokół miast, właśnie wokół Mirnohradu i Pokrowska, takie posadki, czyli takie właśnie zagajniki, które mogą przeszkadzać, gdzie mogliby się atakujący Rosjanie schronić, przygotowują miasto do obrony, rozkładają te zęby smoka, o których mówiłem, przygotowują pozycje, piwnice, to się wszystko dzieje, powoli, ale się dzieje, no i na pewno miasto będzie długo bronione, jeżeli już dojdzie do jego oblężenia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale spodziewajmy się Bachmutu 2.0. Może nie w takiej ilości strat i takiej ilości zaciekłości obrony, z taką zaciekłością obrony jak w Bachmucie, bo już nie ma po prostu takiej potrzeby, tak mi się wydaje, i też Ukraińcy jakieś wnioski wyciągnęli, no ale jednak myślę, że w tym wypadku możemy się spodziewać naprawdę długiej i obrony skutecznej, długiej skutecznej obrony po stronie Ukraińców, a wielkich krwawych boi po stronie Rosjan, którzy naprawdę nie liczą się ze stratami, i Ukraińcy liczą na to w tych wszystkich bojach, że wreszcie, ponosząc tak duże straty, bo Rosjanie ponoszą duże straty, wreszcie ich Ukraińcy wykrwawią i oni trochę zwolnią. Przenieśmy się do Torecka, ponad połowa miasta kontrolowana, teraz najcięższe walki w centrum, właśnie tutaj w centrum samego miasta, ponad połowę miasta zajęli Rosjanie, to są złe informacje. Najtwardziej, najsilniej jest trzymana Nilipiwka, tam Azow trzyma właśnie to, co jest na północ od New Yorku, tam linia obrony się nie łamie, no ale w samym Torecku niestety, ale stopniowo Rosjanie idą do przodu, zajmują powoli miasto. No i to miasto po prostu powoli, powoli jest w coraz większej części kontrolowane przez Rosjan. W Czasifiarze stabilnie i dobrze po stronie ukraińskiej, w Siwiersku również stabilnie i dobrze, i to nieprawda, że Bilohorivka została zajęta, to była jakaś operacja psychologiczna, jakaś fałszywa taka operacja, czy Wierno-Kamiańskie. Nie, dalej tutaj pod Siwierskiem linia jest twardo trzymana, dobrze broniony rejon, rejon, który jest utrzymywany cały czas przez Ukraińców. Zdecydowanie gorzej jest tutaj już na kierunku północnym. Przenieśmy się do obwodu charkowskiego i mamy Piszczane. I Rosjanie zbliżyli się do samej rzeki Oską. Przesuwają się tutaj. My rozmawialiśmy o tym z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, że tak może być, że Rosjanie mogą dojść nawet do samej rzeki, no ale wydaje się, że to nie będzie jakaś tragedia, że Ukraińcy po prostu oprą się wtedy na rzece, że lepiej dla nich cofnąć się za rzekę niż trzymać się tutaj właśnie taki wąski pas. Trzeba zwrócić uwagę jednak, że to jest problem dla Ukraińców, bo to im odcina część tutaj na południe od Kupiańska, po prostu robi się takie wybrzuszenie, część oddziałów jest za rzeką, część nie. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. To jest jedna z tych rzeczy, myślę, że bolesnych dla Ukraińców, że Rosjanie jednak przełamują pozycje w innych miejscach i przez to, że atakują w różnych miejscach, Ukraińcy nie mogą się skupić tylko na obronie Donbasu. Widać tego efekty. Po prostu ktoś wyciągnął po stronie rosyjskiej wnioski. To już nie jest tylko kwestia dobrej taktyki dla piechoty, lepszego wyszkolenia tych żołnierzy, lepszej jakości, jeśli chodzi o sprzęt. To także jakość dowodzenia wzrosła po stronie rosyjskiej. Rzeczywiście tam ktoś planuje w szerszy sposób w tej chwili. Ewidentnie Rosjanie starają się wykorzystać jak najdłużej tę nie najgorszą pogodę, choć już są deszcze, ale oni dalej atakują, i też wykorzystać ten moment, taki ciężki moment dla Ukraińców, żeby w jak największej ilości miejsc przesunąć front, żeby też zmusić Ukraińców do rozdzielenia swoich dobrych, elitarnych sił. Bo jak wielokrotnie mówiłem, Ukraińcy mają potężny problem z nowymi brygadami, które nie są tak dobre jak te wcześniejsze. Ich jakość jest dużo gorsza. Zaraz jeszcze omówię jedną kwestię, ale jeszcze chciałbym, skoro jesteśmy w obwodzie charkowskim, pokazać Państwu, bo jeśli chodzi o Wołczańsk, tam właściwie bez zmian, tam Rosjanie już to użyli jednej z tych największych bomb KAP. Oni się chwalili, że użyli właśnie tej KAP-3000 bomby. Ona miała być jedną z największych użytych w ostatnim czasie bomb. Mówiło się nawet o 9 tonach ładunku. Trudno mi powiedzieć, czy to prawda, ile tego ładunku było. Na pewno był to potężny wybuch, ale proszę zwrócić uwagę, jak Rosjanie atakują w Wołczańsku. To jest takie nagranie, które udostępnił sztab wojsk ukraińskich, jak po prostu oni na śmierć wysyłają swoich żołnierzy właśnie na kierunku charkowskim. Na razie pod Wołczańskiem sytuacja stabilna. Ukraińcy nie wypchnęli Rosjan, Rosjanie się też nie przesuwają, no ale obie strony mają tam spore siły. Te siły po prostu są tam związane cały czas przez to, co dzieje się w obwodzie charkowskim. A teraz to nagranie, proszę zobaczyć, jak to właśnie takie natarcia rosyjskie w obwodzie charkowskim wyglądały. Przenosimy się do obwodu kurskiego. Tam od kilku dni trwa duża bitwa, którą zapoczątkowali Rosjanie, którzy uderzyli na Ukraińców, uderzyli spod Koryniewa po raz kolejny, tym razem spod wsi Koryniewo, i starają się zwinąć ukraińskie zgrupowanie w rejonie Głuszkowskim. Tam nacierają między innymi te oddziały 155. Brygady Piechoty Morskiej, tej niesławnej brygady, znanej właśnie z mordowania jeńców wojennych, znanej także ze zbrodni właśnie tu jeszcze w obwodzie kijowskim, ale nie tylko, bo też niestety, ale to dobra jednostka, dobrze wyszkoleni żołnierze, jak to piechota morska, niestety, ale to są żołnierze wartościowi, jeśli chodzi właśnie o pole walki, no i to widać od początku, jak od momentu, kiedy są używani właśnie do walki w obwodzie kurskim. Ta sytuacja w obwodzie kurskim ciężka dla Ukraińców. W pierwszej chwili była informacja o tym, że rzeczywiście Rosjanie zajęli sporo terytorium. Teraz potem pojawiły się informacje o tym, że Ukraińcy odbili część, to jeszcze informacje z weekendu, miały być kontrataki, wiele zdobytych przez Rosjan pozycji zostało odbitych. Teraz widać, że jednak część tych pozycji, które zdobyli Rosjanie, utrzymali. Przede wszystkim też pogoda miała wpływ na te walki, przez to, że były deszcze, było trudniej używać dronów FPV, a pamiętajmy, że dla Ukraińców to jest kluczowa jakby kwestia, używanie tych dronów właśnie do ataków. Wydaje się, że nawet doszło tam do jakiegoś małego okrążenia niektórych oddziałów, prawdopodobnie te oddziały się przebiły. No, tam walki też, proszę Państwa, są trudne. I o tym też mówią ukraińscy żołnierze. Ja ostatnio spotkałem się z takim określeniem, że w obwodzie kurskim jest inaczej niż mówią ukraińskie media, inaczej niż mówi dowództwo. Trudno mi powiedzieć, nie trudno. Powiem wprost, że rzeczywiście jest tam inaczej. Z tego, co słyszę od żołnierzy, jest tam inaczej. Bo przez chwilę pomyślałem, że może ja czegoś nie wiem, no ale rozmawiam z żołnierzami, którzy tam walczą, no i wszystko wskazuje na to, że jest tam bardzo ciężko. No ale na razie rzeczywiście bronią się Ukraińcy na części pozycji. Dokąd dotarli Rosjanie? Na pewno dotarli do miejscowości Zielony Szlach, zajęli Lubomirkę. I to też jakby zwinęło rzeczywiście część ukraińskiego zgrupowania. Tam po prostu ten teren został częściowo stracony. Co ciekawe, w okolicach miejsca, które znam też na południu z kolei, walczą w tej chwili Ukraińcy z Rosjanami, bo już na południu od Sudży pod Plechowo już atakują Rosjanie. Czyli rzeczywiście widzimy, że powoli jednak te oddziały ukraińskie jednak zmniejszają swój stan posiadania, Rosjanie odzyskują powoli terytorium. W tej chwili trwają walki pod Lubomirką, na południu od Lubomirki, i właśnie pod Nowoiwaniwką i proszę zobaczyć, jaki worek się przez to zrobił i właśnie te oddziały miały mieć problemy po prostu z łącznością, z resztą zgrupowania ukraińskiego. Zobaczymy, jak to się skończy. Wiemy, że tam z kolei Rosjanie atakowali, bo ich oddziały były częściowo otoczone i przebiły się do tego kotła te oddziały rosyjskie, więc to wszystko pokazuje, że cały czas tam potężne walki manewrowe, no ale widać, że te miejsca, które Ukraińcy kontrolowali, do Komariwki, Snagost, to wszystko, co odbili w pierwszym uderzeniu Rosjanie, teraz jeszcze to terytorium ukraińskie zostało zmniejszone w obwodzie kurskim. Pamiętajmy, że tam walczą elitarne, dobre ukraińskie brygady. No i właśnie w rejonie Olgowki miały być częściowo otoczone ukraińskie oddziały, właśnie między Kryminnoje a Koryniewem, tutaj ta droga. I to jest ostatnia droga zaopatrzeniowa. Ukraińcy rzeczywiście starają się pewnie poszerzyć ten korytarz, który jest drogą zaopatrzeniową dla Ukraińców. No i tam przed nami właśnie takie będą walki, które na pewno będą bardzo krwawe, walki manewrowe, bo chodzi o to, że Ukraińcy będą chcieli tą Olgowkę najprawdopodobniej utrzymać, tam mają pozycję, bo rzeczywiście jeśli się z niej wycofają, to sporo stracą. To widać, tak jak mówię, bardzo dobrze na mapie, jak to wybrzuszenie wygląda, no ale jeśli nie uda się poszerzyć, nie uda się zniszczyć tych pozycji rosyjskich, które blokują Ukraińców, no to pewnie będzie się trzeba w pewnym momencie wycofać, bo tutaj pod Krymianę też Rosjanie atakują. Chcą po prostu odciąć to zgrupowanie od reszty ukraińskiego zgrupowania. Na to Ukraińcy na pewno muszą bardzo uważać. No i tak jak powiedziałem, widać, że to jest przytomnie wszystko robione, przytomnie prowadzone natarcie rosyjskie w obwodzie kurskim. Do tego Rosjanie cały czas bombardują z użyciem bomb KAP, używają też Iskanderów nawet, pocisków manewrujących do atakowania pozycji ukraińskich. Naprawdę tam nie szczędzą swoich sił i środków. Dowództwo ukraińskie twierdziło, że przerzucono tam i wiązane jest tam 50 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Pytanie, kto teraz kogo wiąże, bo ja mam wrażenie, że część tych elitarnych brygad przydałoby się gdzieś w Donbasie albo w innych miejscach, ale są w obwodzie kurskim. Mimo tego dalej oceniam operację w obwodzie kurskim jako operację, która przyniosła pozytywne skutki dla Ukraińców i była ważna, dlatego że politycznie Ukraińcy musieli coś zrobić. To była próba, która miała pokazać Zachodowi, że Ukraińcy mogą. To, że Zachód nie zareagował, to, że Zachód nic z tym nie zrobił, no to nie jest już wina dowództwa ukraińskiego. W mojej opinii Ukraińcy musieli pokazać Zachodowi, że dalej są w stanie prowadzić skutecznie wojnę, dalej mają, potrafią mieć inicjatywę, potrafią prowadzić operacje ofensywne. Zachód, Stany Zjednoczone, partnerzy, udowodniono im, że te wszystkie słowa o tych czerwonych liniach, o zagrożeniu ze strony Rosji, jakimś użyciu broni atomowej i tak dalej, że to wszystko jest bzdura. No ale reakcja Zachodu była odwrotna niż oczekiwali Ukraińcy. Zamiast rzeczywiście pomóc Ukraińcom bardziej w związku z tym, że Ukraińcy pokazali, że Rosja nie jest taka groźna, jak mówią partnerzy, no to mówi się o tym, że nawet częściowo Amerykanie byli źli na Ukrainę za to, że przeprowadziła taki atak bez ich zgody. Niestety król okazał się nagi i okazało się, że Stany Zjednoczone po prostu prowadzą swoją politykę, a pewne rzeczy, które mówią Ukrainie, to są po prostu rzeczy, którymi tłumaczą decyzje, które są zgodne z interesami Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone mają inne interesy niż Ukraina, NATO ma inne interesy niż Ukraina i niestety to widać. I to jest chyba taka najbardziej przykra konkluzja tego wszystkiego, co się dzieje teraz w obwodzie kurskim. Ukraińcy się bronią, będą tego terenu bronili z jednej strony ze względów politycznych, z drugiej strony dlatego, że tam spore siły rosyjskie są związane. Trudno powiedzieć, kto kogo bardziej wiąże w obwodzie kurskim, dla kogo ta operacja jest w tej chwili większym problemem. Jedno jest pewne, Ukraińcy spróbowali, tak jak wiele razy w historii, choćby my, kiedy próbowaliśmy jakąś akcją burza przeprowadzić natarcie, które pokaże światu, że możemy, że jesteśmy w stanie, czy pod Monte Cassino, że po prostu Polacy walczą i Polaków nie można sprzedać i przehandlować, Niestety pytanie, czy to odniesie jakiś skutek. Bo proszę Państwa, ostatnio byliśmy na takim spotkaniu, byłem na spotkaniu w Poznaniu, na takim spotkaniu w związku z odbudową Ukrainy i tam właśnie był też Marek Budzisz, Zbyszek Parafianowicz, mieliśmy rozmowę. W tej rozmowie wszyscy doszliśmy do takiego wniosku, że niestety, ale Ukraina jest w złym momencie, w trudnym momencie, przed nami negocjacje, zapewne trudne dla Ukrainy negocjacje. Pytanie, czy w ogóle Rosja będzie chciała tych negocjacji. I ja już kończąc to opis sytuacji na froncie, gdzie jednak Ukraińcy dalej trzymają Sudże, trzymają, choć Plechowo nim trwają walki, ale w okolicach Plechowa trwają walki, nie w samym Plechowie, ale jest trudno, to jednak dalej kontrolują część obwodu kurskiego, no to widać, że sytuacja jest trudna, ale powiedzmy, że stabilna, nie ma tragedii, jak już niektórzy wieszczyli. Ale co jest kluczowe? Kluczowe jest chyba to właśnie, że Ukraińcy zdali sobie niedawno sprawę z tego, że Zachód, no niestety, ale nie będzie chciał im pomóc tak, jak oni by tego chcieli. Nadzieje na to, że Ukraina wejdzie teraz do NATO są płonne. Niestety, ale marne są na to szanse. Okazało się, że właśnie też Stany Zjednoczone nie są gotowe wspierać Ukrainy tak długo, aż będzie w stanie Ukraina wygrać tę wojnę. Coraz częściej mówi się o tym, że po prostu Stany Zjednoczone oczekują od Ukrainy negocjacji, oczekują po prostu powolnego zamrożenia tego konfliktu, zamrożenia tej wojny. I nie tylko Stany Zjednoczone, przecież również Niemcy. Ostatnio informacje o tym, że niestety, ale Ukraińcy nie otrzymają więcej wsparcia w postaci ciężkiego sprzętu, a tego sprzętu najbardziej brakuje, no i też powiedzmy sobie szczerze, tego sprzętu tak dużo Ukraińcy nie dostali. Zaczynamy widzieć, że ta sytuacja, niezdrowa sytuacja, w której Ukraina toczy wojnę na kroplówce, wierzy w to, że może wygrać wojnę, a jednocześnie dostaje wsparcie od Zachodu, bez którego nie byłaby w stanie wytrzymać, nie byłaby w stanie tej wojny prowadzić, ta sytuacja powoli robi się tak niezdrowa, że prawdopodobnie po prostu się skończy. Najzwyczajniej w świecie wielu osobom już po prostu nie jest na rękę to, żeby ta wojna była tak prowadzona i też mało kto wierzy na Zachodzie w to, że Ukraina będzie w stanie tę wojnę wygrać, odzyskać całe swoje terytorium. Bo widzimy, że Rosjanie prowadzą swoją produkcję, postawili gospodarkę wojenną, są w stanie dostarczać duże ilości sprzętu i nawet jeśli cały czas wyciągają rzeczy z magazynów, to jednak wydaje się, że oni dłużej będą w stanie wytrzymać w takiej wojnie materiałowej niż Ukraina, zwłaszcza z tak małym wsparciem od Zachodu. W mojej opinii przed nami, tak jak powiedziałem wcześniej, najprawdopodobniej negocjacje w przyszłym roku, ale jeszcze przed tym bardzo, bardzo trudna zima. Zobaczymy, jak ta zima będzie dla Ukrainy wyglądała. Trudno tu szukać pozytywów. Może pozytywem jest to, że uważam, że za jakiś czas Ukraińcy po prostu zatrzymają te rosyjskie natarcia, bo Rosjanie po prostu trochę staną. Rosjanie zatrzymają się na jakiś czas, żeby odbudować siły i uderzyć zimą, więc kiedy zacznie już się jesień, spodziewam się, że te walki będą jednak mniej intensywne. Zresztą widzimy już, że zaczyna się zmniejszać intensywność walk w niektórych rejonach. Na razie jednak cały czas inicjatywa po stronie rosyjskiej. Wróćmy jeszcze do tego, co mówiłem na temat tego spotkania w Poznaniu. W trakcie tego spotkania między innymi z naszej rozmowy wyszła delegacja z Charkowa, taką informację dostaliśmy, a to dlatego, że im było trudno słuchać tego, co mówiliśmy. Z jednej strony mówiliśmy o korupcji i pewnie to było trudne dla Ukraińców, ale z drugiej strony mówiliśmy wprost, że na NATO nie ma w tej chwili szans, że Stany Zjednoczone mają inne interesy niż Ukraina, że w najbliższym czasie Unia Europejska to jest też dopiero kilka lat, no ale mówiliśmy też właśnie o tym, że sytuacja jest zła na froncie i trzeba zacząć myśleć o jakimś kompromisie. Pytanie, czy Rosja będzie chciała ten kompromis znaleźć, bo powiem Państwu szczerze, w mojej opinii, gdybym był w tej chwili po prostu psychopatycznym władcą Kremla, kimś, kto właśnie w tej chwili współrządzi albo rządzi na Kremlu, to bym się nie zdecydował w tej chwili na negocjacje, bo to jest najlepszy dla Rosjan w tej chwili moment w tej wojnie. Oni mają inicjatywę, widać, że rzeczywiście są problemy wewnętrzne w Ukrainie i to jest realny problem. Zobaczymy, do czego będą chcieli rzeczywiście Rosjanie dojść, no i co tak naprawdę, czego oni chcą od tej wojny, bo coraz częściej myślę niestety, że Rosjanie nawet jeśli się zgodzą na jakieś zawieszenie broni, to tylko po to, żeby za jakiś czas znów uderzyć. Tego się zawsze bali Ukraińcy. I to nas może niestety czekać, jeśli Zachód nie zdecyduje się na jakieś gwarancje dla Ukrainy. Miejmy nadzieję, że się zdecyduje zarówno Zachód, jak i osoby, jakby partnerzy, takie państwa jak Chiny czy Indie, które będą brały właśnie udział w tych negocjacjach, jeśli do nich dojdzie. Warto też tutaj zwrócić uwagę na plan zwycięstwa prezydenta Zełenskiego. Z jednej strony zacytuję Państwu jedną ze swoich znajomych. To Ukrainka, która powiedziała, że jest zażenowana tym, że ten plan zwycięstwa jest przedstawiany w innych państwach politykom, a nie został przedstawiony Ukraińcom. I pojawiają się takie głosy w Ukrainie, że Ukraińcy chcieliby poznać, jaki jest plan ich prezydenta właśnie na zakończenie wojny. Niestety ten plan, tak jak już wcześniej Państwu mówiłem, spotkał się z bardzo chłodnym, a nawet złym przyjęciem w Stanach Zjednoczonych, w innych państwach, które odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski. On objechał teraz całą Europę. No i wygląda na to, że jego pomysł właśnie, żeby dać Ukrainie więcej wsparcia, żeby Ukraina mogła kontynuować działania wojenne, żeby mogła w jak najlepszym momencie dla siebie podjąć negocjacje, no to chyba nie jest przyjmowane ze zrozumieniem wśród partnerów, bo partnerzy są zmęczeni, bo partnerzy chcą zakończenia tej wojny. No i to wszystko jakby wiedzie do konkluzji, że Ukraina będzie musiała niestety, ale najprawdopodobniej zgodzić się na ustępstwa terytorialne. Pytanie, na jakie ustępstwa się zgodzi, pytanie, jakie właśnie ustępstwa przewiduje, na razie trudno mi to powiedzieć. Jedno jest pewne, spada zadowolenie z rządu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jest duży rozłam między tą częścią Ukraińców, którzy chcą dalej kontynuować walkę, chcą się dalej bronić, wspierają żołnierzy, a tymi, którzy nie chcą walczyć, którzy chcą zakończenia wojny, którzy uciekają od wojny, udają, że wojny nie ma, starają się żyć normalnie w ukraińskich miastach. No i też, co chyba ważne, co trzeba tutaj podkreślić, to wszystko wpływa właśnie na takie morale też żołnierzy. Cytat też ze znajomej, której mąż walczy. Ludzie, którzy są na froncie, zmienili się, wracają i są wykończeni, nie myślą o niczym innym, tylko właśnie o tym, żeby chwilę odpocząć, się wyspać. Nie poznaje swojego męża. To jest zdanie, które usłyszałem niedawno od znajomej. Inna znajoma, której mąż nie walczy, właśnie mówiła o tym, że rzeczywiście on już jest na emeryturze, jest byłym wojskowym, że rzeczywiście chciałaby usłyszeć, jaki jest pomysł na zakończenie tej wojny. Coraz więcej Ukraińców po prostu obawia się, jak ta wojna może się skończyć. Niektórzy zaczynają czuć, że to rzeczywiście najgorszy moment tej wojny od początku, tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. I to jest chyba takie dobre podsumowanie tego, co się dzieje na Ukrainie. Ukraina jest w trudnym momencie, jest w kryzysie, ten kryzys się nie zakończył, zobaczymy, co będzie dalej. Ma też kryzys, jeśli chodzi, w mojej opinii, trochę właśnie jeśli chodzi o przywództwo pod tym względem, że jest mniejsze zaufanie do prezydenta Zełenskiego, nie wiadomo na ile on rzeczywiście realnie patrzy na możliwości Ukrainy. Wydaje mi się, że w tej chwili właśnie Ukraina musi podjąć decyzję, na jakie ustępstwa jest gotowa i co realnie może uzyskać od partnerów z Zachodu. Kierownictwo ukraińskie musi się na to zdecydować. Może się mylimy, może jeszcze będzie lepiej, może rzeczywiście dowództwo ukraińskie przygotowuje jakiś plan na kolejne uderzenie, może Rosjanie się wykrwawią i może partnerzy z Zachodu tak korzystniej, łaskawie spojrzą na Ukrainę, jeśli chodzi o gwarancje i o przyszłość w NATO. Na pewno Ukraińcy potrzebują jakiejś drogi i wiary w to, że tą drogą mogą pójść, mogą dojść do Zachodu, bo za to giną tutaj ludzie od wielu lat. O to, żeby Ukraina mogła być demokratycznym zachodnim państwem. To jest dla Ukraińców ważne. No ale pytanie, czy Zachód daje taką możliwość? No bo jeżeli nie da, proszę Państwa, to ta wojna nie skończy się na zawieszeniu broni. Ja jestem przekonany, że Rosja wierzy w to, że dalej ten cel, jakim jest podbicie Ukrainy i rozszerzenie swoich wpływów na Zachód bardziej, nie tylko jeśli chodzi o Ukrainę, może dalej na Zachód, że Rosja chce ten cel zrealizować i wierzy, że to jest możliwe, bo widzi, jak Ukraina słabnie. I jeżeli Rosjanie zobaczą, że częściowo te wojny wygrali, to to ich tylko rozochoci na więcej, to im tylko da sygnał, że mogą wierzyć w to, że da się zająć więcej, że mogą wierzyć w to, że to imperium sowieckie może pod tym razem flagą Rosji znów po prostu panować w Europie Wschodniej. I niestety jest to zagrożenie także dla nas, dla Europy Środkowo-Wschodniej. Rosjanie powinni osłabieni wyjść z tej wojny. Co z tego, że wyjdą osłabieni militarnie, jeśli będą mieli perspektywę na to, żeby dalej zajmować teren. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Miejmy nadzieję, że jeżeli dojdzie do jakichś negocjacji, to one nie będą szkodliwe, nie będą dla Ukrainy złe i nie doprowadzą do sytuacji, w której Rosjanie jednoznacznie, oczywiście oni ogłoszą, że wygrali wojnę, ale rzeczywiście, że ta wojna będzie po prostu, kolejna wojna będzie im dawała jakąś perspektywę. Już raz mieliśmy w Europie pokój 20-letni, który doprowadził do większej wojny. Po pierwszej wojnie światowej nie chcemy tego drugi raz. Jeżeli zakończy się ta wojna tutaj w Ukrainie, zakończy się zawieszeniem broni, to chodzi o to, aby to zawieszenie broni było jak najstabilniejsze, jak najdłuższe, jak najbezpieczniejsze dla Ukraińców. A jeszcze z najnowszych informacji, tego, o czym Państwu nie mówiłem, to co najmniej 10, a możliwe, że kilkanaście samolotów Mirage otrzymają Ukraińcy od Francuzów. Trwa szkolenie pilotów, jest problem z pilotami, trwa poszukiwanie właśnie tych pilotów. W pierwszym kwartale 2025 roku mieliby dostać takie samoloty Ukraińcy i to jest dla Ukraińców ważne. Ukraińcy też poinformowali, że F-16 zestrzelił Su-34, pojawiło się potwierdzenie, potem pojawiła się informacja, że to jest Su-25. W każdym razie jakiś samolot zestrzelił najprawdopodobniej właśnie Su-34, choć nie wiemy, czy to był system obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, czy F-16, ale na pewno dla takiej właśnie kwestii ducha, to dla Ukraińców jest ważne to, żeby informować o tym, że te samoloty działają i skutecznie prowadzą działania. Ze złych informacji z kolei mieliśmy tą sytuację pod Wuledarem, o której Państwu już mówiłem. Tam niestety, ale Brygada Obrony Terytorialnej się wycofała w sposób haniebny. Zostawili część właśnie obrońców, którzy bronili Wuledaru. No, sytuacja koszmarna, katastrofalna, ale to też pokazuje, że ten problem z brygadami po stronie ukraińskiej, niestety, ale jest duży z nowymi brygadami i z brygadami obrony terytorialnej. Miejmy nadzieję, że Ukraińcy go rozwiążą. A teraz przenosimy się już na Bliski Wschód. Trwa trzecia wojna libańska, wojna, która rozpoczęła się od izraelskiej interwencji, izraelskiej ofensywy właśnie w południowym Libanie lub jak to woli inwazji, bo trudno to inaczej określić. Izraelczycy atakują w kilku miejscach. Widać to doskonale na mapie, którą stworzył profil na Twitterze Clash Report, który polecam zresztą ten profil. Clash Report, proszę po prostu, jeżeli Państwa interesuje to, co się dzieje właśnie na Bliskim Wschodzie, warto go śledzić. No i jak widać, paradoksalnie dosyć małe tereny są atakowane przez Izraelczyków i rzeczywiście Izraelczycy atakują bazę Hezbollahu, ale nie tylko, jak się okazuje, bo ostatnio, 3 dni temu między innymi i wcześniej mieliśmy sytuacje zagrażające żołnierzom misji stabilizacyjnej, tymczasowej misji właśnie ONZ-u, która żołnierze tych sił zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie stacjonują tam, z tego co pamiętam, od 1976 roku i izraelski czołg Merkawa ostrzelał wieżę strażniczą przy kwaterze głównej właśnie tymczasowych sił zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie, właśnie tej misji. Wiemy, że 2 żołnierzy spadło, zostało lekko rannych, spadło z tej wieży, no i to są takie informacje, które są we mnie wzbudziły po prostu szok. Ale to nie koniec, bo potem premier Izraela, Benjamin Netanyahu, stwierdził, że te siły ONZ powinny się wycofać z południowego Libanu, dlatego że Hezbollah je wykorzystuje, że buduje infrastrukturę blisko właśnie tych miejsc, które kontroluje właśnie misja ONZ, że tam właśnie są bunkry Hezbollahu i rzeczywiście widać w niektórych miejscach są, no ale to nie znaczy, że siły pokojowe ONZ-u mają się wycofać. Są gdzieś bliskie okolice, to też trudno mi sobie wyobrazić, żeby teraz ONZ się wycofywał. To jest sytuacja, nie powiem jak skąd, abstrakcyjna. To jest tym bardziej abstrakcyjne, że Benjamin Netanyahu wezwał do tego w momencie, kiedy wcześniej ogłoszono sekretarza generalnego ONZ persona non grata. Antonio Guterres został po prostu ogłoszony przez Izraela Katza właśnie persona non grata w Izraelu za to, że zdaniem Izraela Katza, ministra spraw zagranicznych, wspiera tutaj nie wiem, terrorystów Hezbollahu, terrorystów z Hamasu, nie wiem kogo on wspiera zdaniem właśnie ministra spraw zagranicznych, ale ogłosił sekretarza generalnego ONZ persona non grata Israel Katz. Ogłosił właśnie Antonio Guterresa. Ja to jeszcze raz mówię, bo po prostu dla mnie jest to szokujące. No i Benjamin Netanyahu, jak gdyby nigdy nic, wzywa właśnie Antonio Guterresa do tego, żeby wycofał wojska ONZ z Libanu. Oczywiście ONZ się na to nie godzi, żołnierze także dalej prowadzą właśnie działania patrolowe, cały czas swoje funkcje spełniają. To jest zaskakujące, że na coś takiego wpadł Izrael, nawet jeśli ma jakieś swoje ku temu powody. Tutaj przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że oczywiście, że ONZ teraz nie zatrzyma ani Izraela, ani Hezbollahu, że pełni tutaj funkcję, ci żołnierze pełnią funkcję obserwatorów, no ale właśnie o to chodzi, że są obserwatorami, mogą widzieć i raportować o pewnych rzeczach. Zwróćmy uwagę, co dzieje się w strefie Gazy, kiedy tam nie ma obserwatorów i nie ma tam właśnie nikogo z ONZ, IDF może robić co chce. No i właśnie, i to jest coś, co rzeczywiście warto moim zdaniem odnotować. Ta sytuacja cywilów jest po prostu tam koszmarna. Z perspektywy humanitarnej to jest naprawdę jakaś katastrofa, jedna z największych od 7 października. Zdjęcia, które stamtąd się pojawiają, są koszmarne. Odsyłam Państwa, żebyście Państwo zobaczyli. Niestety, kiedy patrzymy na Liban, w którym też się dzieją straszne rzeczy, bo z jednej strony trwają walki, a z drugiej strony przypomnę, że Bejrut był bombardowany, już nie tylko południowa część Bejrutu, ale patrzę dokładnie, żeby powiedzieć Państwu, którego dnia, bo mam to w notatkach, 20 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych, co najmniej 20 osób zginęło 3 dni temu w bombardowaniu Bejrutu, i to centralnej części Bejrutu właśnie przez Izraelczyków. I owszem, rzeczywiście Izrael zabija kolejnych członków Hezbollahu, zabija kolejnych też ludzi z kierownictwa Hezbollahu, no ale przy okazji też bombarduje i doprowadza do tego, że niszczony jest Bejrut też. On jest cały czas bombardowany przez Izrael, od czasu do czasu spadają tam bomby. No i jednocześnie trwa ta rzeczywiście operacja w strefie Gazy, z której naprawdę no, te obrazki są czymś strasznym, to co się pojawia właśnie ze strefy Gazy. No ja chciałem zwrócić uwagę na to, że Hezbollah, który miał być już zniszczony, jednak zniszczony nie jest, bo wczoraj mieliśmy atak z użyciem drona, najprawdopodobniej nawet stołówkę brygady Golani, chociaż tutaj są różne informacje, to się pewnie potwierdzi w najbliższym czasie, ale na pewno po prostu w bazę wojskową blisko Akko, bazę izraelską, no i tam zginęło co najmniej 4 żołnierzy, takie informacje się pojawiają i kilkudziesięciu zostało rannych. A jednocześnie wczoraj miały miejsce zasadzki i tylko wczoraj miało zostać rannych. Niektóre źródła mówią, że w tej bazie 100 żołnierzy izraelskich, a właśnie w tych zasadzkach kolejnych w południowym Libanie łącznie miało zostać rannych nawet do 300 żołnierzy izraelskich, więc zdecydowanie Hezbollah nie jest zneutralizowany. To, że zneutralizowano jego kierownictwo, to nie znaczy, że bojownicy nie walczą, i w tej wojnie rzeczywiście Izrael będzie ponosił straty. Te liczby rannych to jest coś, myślę, na co jeszcze Izrael nie był przygotowany. Na pewno nie na taką skalę rannych. Pojawiają się też nagrania, które są no, źle świadczą o Izraelu, o armii izraelskiej, no bo media z całego świata podały nagrania, które pojawiły się między innymi na TikToku, na których widać, jak żołnierze izraelscy w południowym Libanie plądrują domy, nakładają sobie zegarki. No proszę zobaczyć, to jest właśnie to nagranie. I to nagranie jest po prostu no, źle świadczące armii izraelskiej. To już widzieliśmy w Gazie, kiedy oni plądrowali domy. Teraz też plądrują domy. No nie tego się spodziewamy od, jak to mówi Izrael, demokratycznej armii. To jest dziwi mnie, że Izraelczycy sami coś takiego publikują na swoich mediach społecznościowych. No i łącząc to wszystko właśnie ze sobą, widzimy, że ta operacja, ona jest daleka od zakończenia. Z drugiej strony widać najzwyczajniej w świecie, że no, ta operacja generuje spore straty dla Izraela jak na razie. Te ostateczne informacje, jakie się pojawiają, są takie, że 60 kilku żołnierzy zostało rannych właśnie w tym ataku pod Haifą na bazę brygady Golani, i to jest atak jednego drona, a mamy jeszcze te zasadzki. Mówimy właśnie wczoraj o tym najczarniejszym dniu, jeśli chodzi o Izrael w tej wojnie, w tej operacji, no ale co trzeba, na co trzeba zwrócić uwagę? Nie wiemy tak naprawdę dalej, jakie są cele Izraela. Te zachowania izraelskich polityków są co najmniej zastanawiające, żeby nie powiedzieć ostrzej. Ja celowo staram się używać delikatnych sformułowań, ale naprawdę, no widzimy, te obrazki z północnej strefy Gazy są straszne. Tam może dochodzić do zbrodni wojennych. Zresztą to się już wcześniej zdarzało, o tym wiemy. Dochodzi do bombardowań, w których giną cywile. Z kolei na południu Libanu trwają walki, Izraelczycy ponoszą straty, ranni żołnierze. Do tego obserwujemy również to, co dzieje się w Bejrucie, gdzie spadają cały czas bomby. Kilkaset tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy w południowym Libanie. To jest kompletne szaleństwo, a Hezbollah dalej strzela rakietami po północnym Izraelu, dalej jest w stanie takie ataki rakietowe przeprowadzać. Ja celowo bardzo krótko mówię w tym raporcie o Bliskim Wschodzie, chciałem się dziś skupić na Ukrainie, ale niedługo będzie rozmowa na ten temat, gdzie porozmawiam sobie znów z ekspertem o tym, co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie, no bo budzi to mój sprzeciw, budzi to mój niesmak, nie rozumiem, po co ktoś toczy taką wojnę, w której sam ponosi straty, którą naprawdę, no trudno mi sobie wyobrazić, żeby udało się w jakiś sposób wygrać, a dodatkowo widzimy, że w Strefie Gazy dalej giną cywile, w Strefie Gazy dalej spadają bomby i końca tego nie widać. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest, proszę Państwa, dalej straszna, krwawa i trudna. Nic nie wskazuje na to, żeby coś w tej kwestii miało się zmienić. Chciałbym skończyć jakkolwiek pozytywną informacją ten raport, więc chciałem tylko dodać, że poza wojnami jest pozytywna informacja ze Stanów Zjednoczonych. Elon Musk tak naprawdę pisze nowy rozdział historii, jeśli chodzi o podbój kosmosu. Starship, największa rakieta kosmiczna zbudowana przez człowieka, wyleciała w kosmos. Rakieta wspomagająca statek kosmiczny wróciła na Ziemię, została złapana przez właśnie specjalną wieżę. To jest coś, co przez dziesiątki lat było nie do wyobrażenia, że udał się ten powrót, to wszystko zostało dobrze zaplanowane. Naprawdę, rzeczywiście mamy do czynienia z historyczną kwestią, jeśli chodzi właśnie o podbój kosmosu. Jestem ciekawy, jak to dalej się będzie rozwijało. To też pokazuje, że dalej Zachód ma technologie, w których dalej góruje nad Wschodem. No i jeszcze, proszę Państwa, ludzie nie powiedzieli jest ostatniego słowa, jeśli chodzi o bycie odkrywcami. Przed nami może nowa właśnie faza w odkrywaniu kosmosu w przyszłości. Może jeszcze to zobaczymy. I tą pozytywną informacją chciałem zakończyć ten raport. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję, że byliście ze mną, że oglądacie też treści na tym kanale, kolejne raporty, kolejne rozmowy i reportaże. Zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, bo dzięki temu po prostu będziecie widzieli kolejne treści, które tutaj dodaję. Dziękuję jak zwykle bardzo moim patronom, dzięki którym ten kanał jest niezależny. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link znajduje się w opisie tego nagrania. A ja życzę tradycyjnie Państwu wszystkiego dobrego i spokojnego wieczoru.